Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
8 minut po godzinie 13. Tomasz Olczewski. Witam ponownie. Iwona Wysocka w studiu jak zawsze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj poradnik, jak zostać kamienicznikiem?
Nie, raczej poradnik z tych, gdzie szukać mieszkań, w jaki sposób zapewnić sobie, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie długoterminowo. No i porozmawiamy w ogóle o sytuacji na rynku mieszkań, na rynku wynajmu długoterminowego, bo ten u nas niestety leży. To nie ma tak jak w krajach Europy Zachodniej, że właściwie masz ochotę wynająć mieszkanie czteropokojowe, załóżmy, i masz zamiar w nim mieszkać najbliższe 10 lat. Nie ma problemu. Wybierasz mieszkanie, płacisz, mieszkasz sobie spokojnie i nikt ciebie z tego mieszkania nie wyrzuca. Takich możliwości u nas nie ma. No i porozmawiamy o tym, co musi się zmienić, aby takie możliwości były. No i na ile nasza mentalność, nasza narodowa jest przeszkodą w tym.
Bo my chcieli kupić na własność.
No właśnie się okazuje, że zdecydowana większość z nas ma mieszkania na własności i pod tym względem jesteśmy o wiele lepiej sytuowani niż mieszkańcy Niemiec. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać.
W sprawie wynajmu już się odezwali nasi słuchacze. Opłata za wynajem równa się racie kredytu, dlatego ludzie wolą spłacać kredyt i mieć własność. A pani Ola pisze, spotkałem się z takim twierdzeniem ze strony osoby mieszkającej od wielu lat w Niemczech, która wynajmuje od samego początku pobytu tam mieszkanie, że skoro mam własny dom, czytaj, kredyt w Polsce, to muszę być bardzo bogata.
No właśnie i tak to wygląda. W Polsce liczba mieszkań na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 350, podczas gdy w Unii Europejskiej przypada ich średnio 485. Według norm Eurostatu 2/3 polskich mieszkań jest przeludnionych, bo my mieszkamy w ciasnych klitkach, a to 3 razy więcej niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Mieszkania po stawkach rynkowych wynajmuje u nas 4% obywateli. W krajach starej Unii Europejskiej ten odsetek wynosi od kilkunastu do nawet 40%. A jakie chcemy wynajmować mieszkania? Zacznijmy od bardzo młodego pokolenia, od studentów. Mieszkanie tanie, dobrze skomunikowane to najbardziej dzisiaj pożądana nieruchomość wśród osób zdecydowanych na najem długoterminowy. Grupą osób, które są zainteresowane najmem lokali na co najmniej kilka miesięcy są studenci. Jakiego mieszkania szukają uczący się na Uniwersytecie Gdańskim? O to pytała ich Marzena Bakowska.
Mieszkania taniego, z dobrą komunikacją z całym Trójmiastem, no i mieszkania, w którym mogę trzymać kota.
U mnie też przede wszystkim zwycięża ta komunikacja, żeby łatwiej było mi dojeżdżać na studia czy do pracy.
Dla mnie jest też ważny budynek, jak wygląda, czy jest to blok, czy jest to kamienica. Zdecydowanie bardziej preferuję kamienice albo jakieś nowsze budynki, a nie blokowiska.
Dla mnie bardzo ważna jest wielkość mieszkania, bo mieszkam ze swoim psem, który jest dosyć dużym psem. Z racji tego szukam mieszkania o dosyć dużym metrażu z 2 pokojami, żeby jakoś w miarę rozgraniczyć życie, powiedzmy naukę i życie prywatne typu spotkania ze znajomymi.
Dla mnie na przykład bardzo ważny jest standard już teraz mieszkania. Nie chcę mieszkać w jakiejś ruderze. Wcześniej jak szłam na studia, to nie było to dla mnie aż takie ważne. No na pewno to, żeby nie było ogrzewanie gazowe, bo to też jest problematyczne. Potem jeśli chodzi o rozliczenia, ogrzewanie centralne jest tańsze.
Czy szukają Państwo na przykład jednopokojowych mieszkań czy dwupokojowych? Czy na przykład więcej pokoi? Dogadują się Państwo w kilka osób i mieszkają razem?
Jest to też kwestia ceny, bo zebranie się większą grupą obniża koszty całego wynajmu. Pierwsze mieszkanie wynajęte tak samodzielnie całe, bo zdarzało mi się mieszkać różnie. Wynajął właśnie z kolegami mieszkanie dwupokojowe w Sopocie. Bardzo sobie to ceniłem, ale dochodziło do tego konieczność dzielenia pokoju z kolegą. No teraz po prawie roku mieszkania samodzielnie w jednoosobowym pokoju już bym się na to raczej nie zdecydował.
Ja w sumie nawet nie myślałam o wynajmie jednego pokoju czy też kawalerki, ponieważ od 3 lat, tak jak mieszkam w Gdańsku, dogaduję się ze swoimi przyjaciółkami. Cały czas mamy tą niezmienną ekipę, gdzie razem mieszkamy, więc koszty są podzielone na 3.
Ja właśnie myślę, że to jest fajne, jak ma się taką zgraną ekipę, bo ja akurat niefortunnie na pierwszym roku trafiłam na bardzo słabe towarzystwo w mieszkaniu, bo też mieszkałam w 3 osoby. No i to było bardzo, że tak powiem, niszczące. Nie mieszkało się przyjemnie i dlatego zdecydowałam się na to, że przeprowadzimy się ze swoim chłopakiem na już własne 4 kąty.
Bardzo ciężko jest też znaleźć takie mieszkanie, żeby każdy miał osobny pokój, bo po prostu koszty są wtedy niebotyczne tak naprawdę. Więc najlepiej jest właściwie, jeśli chce się mieszkać samemu, samemu, znaleźć sobie parę albo dwie pary, albo parę i drugą, trzecią, jakąś tam czwartą osobę, żeby te koszty się podzieliły, no bo po prostu wtedy jest dużo, dużo taniej.
To już wiemy, jakich mieszkań szukają studenci, ale nie tylko oni przecież wynajmują mieszkania, a tych, czyli mieszkań dostępnych na naszym rynku jest jak na lekarstwo, niestety. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Piotr Konkel, sekretarz generalny Porozumienia Zarządców Nieruchomości, organizacji grupującej około 90% podmiotów zrzeszających zarządców nieruchomości i między innymi także prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości. Panie Piotrze, to jak to u nas z tym rynkiem wynajmu długoterminowego, jak to wygląda?
Więc ten rynek jest niecywilizowany, trzeba przyznać, bo nie mamy ram, do których można by ten rynek wprowadzić. Z moich obserwacji wynika, że ludzie poszukują instytucji, które by wynajmowały mieszkania. Instytucja by gwarantowała to, że jeżeli ja wywiązuję się z umowy, to i druga strona, czyli wynajmujący, też z tej umowy się wiąże. Najlepsze było takie rozwiązanie, żeby mieć pewność, gwarancję tego, że dopóki wywiązuję się z umowy, to nikt mi tego mieszkania nie pozbawi. Mogę mieszkać ja, mogą mieszkać moje dzieci i może jeszcze i wnuki. Tu chodzi o tym pewność i stabilność.
Opłata za wynajem równa się racie kredytu, dlatego ludzie wolą spłacać kredyt i mieć na własność, napisała do nas słuchaczka, albo napisał słuchacz, bo się nie przedstawił. No i trudno odmówić racji temu stwierdzeniu, tylko że to jest jakieś takie koło zamknięte.
To nie jest do końca prawda. Bo może być rzeczywiście tak, że mam mieszkanie malutkie na własność i mogę mieć mieszkanie dużo większe, wynajmowane. Pytanie jest, co wybieram? Ludzie mówią, mam na własność, więc zostanie to dla mnie, dla moich dzieci, ale przez całe swoje dorosłe życie mieszka się w warunkach, które nie są komfortowe. Ja mówię tak, albo duże mieszkanie na wynajem, albo małe na własność. Można wybierać.
Tylko, że jeśli weźmiemy pod uwagę stawki, jakie dzisiaj są na rynku najmu. I tak sobie sprawdziłam. Jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej ogłoszono program mieszkań na wynajem pod auspicjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Te mieszkania powstawały w dużych miastach, bo chodziło o to, żeby dać ludziom możliwość przenoszenia się tam, gdzie jest praca i żeby mogli przy okazji wynajmować w centrach, blisko centrów tych miast właśnie mieszkania nie za zbyt wygórowaną stawkę. I bardzo proszę, mieszkanie na wynajem w Gdańsku w ramach właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, na przykład 45 metrów kwadratowych, to jest kwota, jeśli wynajmujemy od 6 do 23 miesięcy, to jest kwota 2320 zł plus opłaty. Jeżeli powyżej 23 miesięcy, no to jest kwota 1950 zł miesięcznie plus opłaty, no to jest bardzo drogo. No to w tym momencie, jeżeli ktoś miałby taką kwotę płacić za wynajem mieszkania, no to lepiej wziąć kredyt i kupić sobie na własność to małe, ciasne.
Tak, bowiem to jest prawidłowość gospodarki rynkowej. Im towaru jest mniej, tym on jest droższy. My mamy mało mieszkań na wynajem, więc ceny za wynajem są wysokie. W Gdańsku w tej chwili, według moich informacji, jest 30 zł za metr kwadratowy. Takie są średnie ceny wynajmu mieszkań dwupokojowych.
To od razu mam przykład 38 metrów kwadratowych na Przymorzu od prywatnej osoby. 38 to zakładam, że jest to falowiec, jeśli Przymorze. Tak. Kwota 1600 zł miesięcznie plus opłaty. To nadal jest drogo.
To by się więcej zgadzało. To jest drogo, ale w tej chwili mamy dosyć wąski rynek wynajmu i w związku z tym ceny są, jakie są. Jak Państwu wiadomo, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego, który zakłada...
Mieszkanie Plus.
No tak to, tak to potocznie się nazywa. Który zakłada budowę mieszkań na wynajem. Jeżeli ten program wejdzie w życie już i będą pierwsze efekty, to jest bardzo prawdopodobne, że rynek mieszkań zupełnie się zmieni. Mówię oczywiście o mieszkaniach na wynajem. Zastanawiam się, czy zmieni się również rynek mieszkań na własność. Na razie wszystko wskazuje na to, że w niewielkim stopniu, ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Ja uważam, że ten Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego, czy Narodowy Program Mieszkaniowy, jak to się oficjalnie nazywa, jest wielką szansą na to, że będziemy dążyli do sytuacji, która jest w krajach rozwiniętych Unii Europejskiej, tych najbardziej rozwiniętych. W Niemczech zaledwie 50% ludzi, no niewiele powyżej 50% ma mieszkanie na własność, a w Polsce powyżej 70%.
A w Rumunii jeszcze jest
no w Rumunii, wyższe. Rumunia jest tutaj liderem i tam jest około 90% mieszkań na własność. Mm-hmm. Ale coś za coś. W Rumunii jest największy wskaźnik przeludnienia mieszkań. Czyli mieszkania są skowo najmniejsze. Mam własne, ale malutkie.
Czy chcę i mieszka mieć... w nim 7 osób.
No właśnie, mamy własne malutkie. Czy chcę mieć własne malutkie, czy chcę mieć wynajmowane duże. No, wybór i teraz... należy do ludzi.
I teraz ten program... Co zmieni? Jak wpłynie na rynek najmu? Jak może wpłynąć? Bo on dopiero, możemy powiedzieć, że wystartował. W grudniu wystartował. Pierwsze mieszkania takie, w których będzie można mieszkać, a które zostaną wybudowane, to jest rok 2018. To niedługo, czas szybko leci. Ale jak to wpłynie właśnie i na stawki, czy na poczucie bezpieczeństwa wynajmu?
O. Może zacznę od tego ostatniego, co pani powiedziała. Bezpieczeństwo będzie duże, bo to wynajmować będzie instytucja. Państwo, jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez państwo powołana. I tutaj będzie na pewno gwarancja tego, że jeżeli się będziemy wywiązywali z umowy, to nikt nas tego mieszkania nie pozbawi. Mówiąc brutalnie, nikt nas tego mieszkania nie wyrzuci pod byle pretekstem. Ja uważam, że jeszcze jest dużo niewiadomych w tym programie, bo Pani premier zapowiedziała, że mieszkania będą w cenie wynajmu od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Mm-hmm.
Czyli za 50-metrowe mieszkanie to jest 1000 zł.
Maksymalnie to jest 1000, prawda? Mm-hmm. To jest w tej dobrej
plus
lokalizacji.
Plus opłaty, rozumiem, za media, za wodę, za gaz czy prąd.
To są te opłaty mm-hmm. licznikowe, które mm-hmm. w każdej sytuacji dojdzie się do czynszu. Trzeba pamiętać, że mieszkanie na własność też nie jest pozbawione opłat. My też mieszkając
płacimy w mieszkaniu, kredytu średnio 2000, płacimy znaczy kredytu, minimum 2000 tak. Prawdopodobnie.
No, powiedzmy około 2000, są powiedzmy 1500.
I do tego mamy czynsz.
I do tego mamy opłaty. Bo prawie nie płacimy tego czynszu, czyli daniny na rzecz właściciela, natomiast płacimy za wszystkie inne opłaty, tak jak jest w każdym innym mieszkaniu. To nie jest tak, że mając mieszkanie na własność już nic nie płacimy.
No ja. Tak, bo taki budynek, w którym mieszkamy, trzeba utrzymywać w bardzo dobrym stanie, więc trzeba sprawdzać i tynki, i rury, i sprzątać go, i jest kwestia utrzymywania dachu też w jak najlepszym stanie, więc dochodzą do tego te dodatkowe opłaty. Zresztą ostatnio gdzieś czytałam nawet takie opracowania, z którego wynika, że najbardziej zadłużone mieszkania pod względem niepłacenia za mieszkanie czynszu do wspólnoty mieszkaniowej, czy też do spółdzielni, to są te nowe, powstające, kupowane przez ludzi na kredyt, bo pierwsze, co chcemy spłacać, co musimy spłacać i o co dbamy, to jest właśnie rata kredytu. I często nie wystarcza już pieniędzy na regularne opłaty właśnie za gaz, za prąd, za media, za utrzymanie mieszkania w budynku, w którym ono się znajduje.
To jest wysoce prawdopodobne, bowiem z moich obserwacji wynika, że czynsz jest ostatnią pozycją w budżecie domowym. Jeżeli na coś innego nie starcza, to ktoś rzuca te pieniądze.
Czynszu.
Tak, bo jeżeli pójdziemy do sklepu kupić chleb, to nikt bez pieniędzy nam tego chleba nie da. Natomiast mieszkać bez płacenia czynszu możemy jeszcze długo.
Zanim się
wynajmujący zorientuje, trzeba wypowiedzieć, później eksmisja i tak dalej, i tak dalej. I to jest najprostszy sposób kredytowania się jakby u właścicieli lokali.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Powracamy do nieruchomości. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dziś pan Piotr Konkel, sekretarz generalny Porozumienia Zarządców Nieruchomości, organizacji grupującej około 90% podmiotów zrzeszających zarządców nieruchomości, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości. Pytanie od słuchaczy. Witam. Wynajmuję mieszkanie od osoby prywatnej, a to nie będzie pytanie, 50 metrów kwadratowych za 1500 zł razem z wszystkimi opłatami na ujeździsku. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ładna kwota pani się trafiło. Wynajmowane mieszkania często są kupione na kredyt. I tutaj będzie pytanie, co się stanie, gdy spadną ceny za wynajem? Czy będzie kolejny problem ze spłatą kredytów, bo rozumiem, że ktoś kupuje mieszkanie na kredyt, potem wynajmuje to mieszkanie, z wynajmu, z tego czynszu spłaca kredyt za to mieszkanie, które wynajmują. Takich osób pewnie będzie sporo i one się boją, że gdy przybędzie mieszkań na wynajem, gdy będzie można wynająć od instytucji państwowej, to ceny spadną. No pewnie spadną.
No tak, ale to jest ryzyko działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś bierze kredyt, kupuje jakąś rzecz, żeby z niej później mieć korzyść w postaci opłat za wynajem. Bo to niekoniecznie musi być mieszkanie, to może być inna rzecz, którą się również wynajmuje. No to w momencie, kiedy ceny spadają, no to powstaje problem, co dalej. Może czasami być tak, że ceny spadną na tyle, że nie będzie się to opłacało.
A my wrócimy teraz do rozmowy między innymi z osobami, które szukają mieszkań. Najem długoterminowy daje właścicielowi mieszkania większy komfort, bo nie musi wciąż szukać nowych lokatorów, na przykład turystów. Oznacza to także mniejszy zarobek. Natomiast najemcy szukają jak najtańszych nieruchomości. Wynika z rozmów Marzeny Bakowskiej z gdańskimi studentami.
W Gdańsku cena oscyluje za mieszkanie dwupokojowe gdzieś w granicach 2000 zł, także naprawdę ciężko jest znaleźć okazję, która by pozwalała na to, no, żeby nie nadwyrężyć tego budżetu.
Ale 2000 to jest czynsz najmu plus opłaty wszystkie, które...
Przeważnie tak. Czasami da się do 2000 zmieścić ze wszystkim, z kablówką, z internetem, ale raczej mieszkanie 35 metrów powiedzmy, no gdzieś oscyluje w granicach 1600 zł plus opłaty.
Ja w Gdańsku mieszkam już od kilku lat i ceny poszły niesamowicie w górę w przeciągu 5 ostatnich lat, naprawdę.
W tym momencie płacę około 800 zł miesięcznie z internetem, już ze wszystkimi mediami. I uważam, że to jest dosyć duża cena, bo nie mieszkam w centrum, mieszkam na Matarni, więc dosyć daleko od centrum. I z tego, co widziałam w centrum, no jest ta cena o 200-300 zł wyższa. I jako, że nie mogę sobie pozwolić na pracę na pełen etat, nie jestem w stanie wyłożyć takiej kwoty.
To jest cena za jedną osobę w mieszkaniu.
Za jedną osobę w mieszkaniu.
U mnie podobnie. 800 zł mniej więcej. I z tego, co widziałam, tak to wygląda teraz na rynku. Jeśli się chce mieszkać w dosyć dobrych warunkach, wcale nie w centrum, ale jakoś tak sensownie w okolicy komunikacji miejskiej.
No też można pomyśleć o mieszkaniach w Sopocie czy w Gdyni. Ja na przykład mieszkam w Gdyni. Jakiś czas temu wynajmowałam kawalerkę za 900 zł z osobną kuchnią i łazienką i naprawdę w dobrym standardzie w centrum Gdyni, a Gdynia jest bardzo dobrze skomunikowana z Gdańskiem, więc też można też takie rozwiązanie brać pod uwagę, a szczególnie, że sam nawet pokój w Gdyni można wynająć spokojnie do 600 zł z opłatami.
Czyli tańsze jest mieszkanie w Gdyni, czy nawet w Sopocie niż w Gdańsku?
Tak, dużo moich znajomych wynajmuje w Gdańsku. Jak porównywałam ceny z Gdynią, to jest o wiele taniej mieszkać w Gdyni.
Jeżeli chodzi o rok akademicki, to Sopot jest zdecydowanie tańszy od Trójmiasta, bo jest to okres poza sezonem turystycznym, tym najbardziej obleganym. Z własnego doświadczenia wiem, że wynajmowaliśmy mieszkanie w Sopocie i wychodziło to naprawdę taniej w porównaniu do tego, jak teraz wynajmuję z siostrą mieszkanie w Gdańsku.
W trakcie roku szkolnego mieszkają na przykład studenci w danym mieszkaniu, a w trakcie wakacji jest to najem krótkoterminowy dla turystów.
Dokładnie tak.
No i wracamy do dyskusji. Państwo się rozpisali. Mam kredyt MDM, rata kredytu 740 zł, czynsz 350, jasień, 50 metrów kwadratowych, jeszcze 28 lat spłaty, ale tutaj pan albo pani dopisuje wolę swoje. Za dom pod Pruszczem w miejscowości Radunica 104 metry kwadratowe płacę około 1400 zł miesięcznie kredytu. Kredyt w złotówkach w ramach rodziny na swoim. Żaden wynajem do Gdańska, mam 15 minut. Da się. Pozdrawia nas pani Katarzyna. I to są argumenty naszych słuchaczy świadczące za tym, aby jednak, choć mimo, że z kredytem, to jednak, żeby to była własność. A my też rozmawiamy o takich osobach, o takich sytuacjach, kiedy bo sytuacja na rynku pracy również się zmienia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest lepiej dla pracodawcy, kiedy panuje bezrobocie. W tym momencie jest to znacznie gorzej dla pracownika i pracownik za pracą wyjeżdża. I teraz nie, tam, gdzie wyjeżdża, nie kupi mieszkania na własność, tylko chce wynająć, a chce wynająć go taniej.
No da się, ale nie zawsze. Proszę Państwa, przecież pamiętajmy, że banki oceniają tak zwaną zdolność kredytową. Generalnie jest tak, że osoby, które nie mają umowy na czas nieokreślony, mają bardzo trudną sytuację, aby uzyskać kredyt. Także te osoby już można w jakimś sensie wyłączyć z tego systemu kupowania mieszkań, żeby w nich mieszkać. Bo można zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe również w drugi sposób, czyli wynająć mieszkanie. I wtedy nikt nie pyta się naszą zdolność kredytową. Są ludzie, którzy mają działalność gospodarczą. Ci też mają bardzo trudną sytuację z pozyskaniem kredytu.
A najczęściej, jeżeli już, to pozyskują ten kredyt nie na mieszkanie, a na inwestycje i na rozwój firmy.
I dlatego mieszkania na wynajem są potrzebne chociażby po to, żeby dać ten drugi segment, tę drugą nogę rynku mieszkaniowego. Nie każdy musi mieszkać we własnym mieszkaniu. Można mieszkać w mieszkaniu wynajmowanym. Proszę Państwa, przecież znamy sytuację, gdzie wielu przedsiębiorców, nawet małych przedsiębiorców, kupuje samochody w leasingu. Przecież to jest nic innego jak kupowanie właśnie w takim najmie. Mhm. Dlatego, że tak się opłaca. Nie potrzeba, żeby jeździć samochody, nie potrzeba mieć własność. Nie potrzeba, żeby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Nawet rodziny nie potrzeba mieć własność mieszkania.
Tutaj jeszcze słuchacz albo słuchaczka napisał, że spadek ceny za wynajem mieszkań, za kredyt, to nie tylko ryzyko działalności gospodarczej, ale również problem banków. No ale bank jest firmą prowadzącą także działalność gospodarczą, potrafiącą oceniać ryzyko.
No oczywiście każda instytucja, każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, musi liczyć się z ryzykiem prowadzenia tej działalności. W takiej sytuacji są również banki. Ale banki jako instytucje, one się też zabezpieczają bardzo mocno po to, żeby nie była sytuacja taka, że w przypadku jakichś wahań rynkowych cała ich polityka legnie w gruzach.
Mm-hmm. Panie prezesie, a co taki słuchacz powinien jeszcze wiedzieć, co jest ważnego w programie? Ja będę mówiła potocznie, ponieważ to bardziej trafia do wyobraźni o programie Mieszkanie Plus. Co mu to daje? Z czego będzie mógł skorzystać, jak już ten program nam się rozhuśta?
Będzie mógł skorzystać przede wszystkim z stabilnego wynajmującego, czyli właściciela lokalu, który jeżeli podpisze z nim umowę, to będzie tej umowy przestrzegał. Mało tego, będzie tak, że jeżeli wynajmujący, czyli ten potencjalny klient na mieszkanie, będzie wywiązywał się z umowy, to będzie mógł mieszkać tak długo, jak chce.
Oby tylko był wypłacalny.
Będzie się wywiązywał. Jednym z elementów wiązywania się z umowy jest płacenie czynszu. Ale nie tylko, bo może być tak, że płaci czynsz i zachowuje się w sposób, który jest niedopuszczalny, na przykład w budynku wielorodzinnym. Wtedy też umowy się powiada, ale w momencie, kiedy będzie to rodzina i będzie płaciła czynsz, to będzie mogła mieszkać tam tak długo, jak długo będzie chciała.
Nie będzie takiej sytuacji, że właściciel mieszkania będzie wpadał do nas co chwilę, otwierając własnymi kluczami mieszkanie, bo na przykład ma jeszcze meble, zostawił część rzeczy i chce sobie coś tam wziąć. I nie umawia się z nami, czy może przyjść, tylko po prostu potrzebuje, więc idzie.
Taka sytuacja będzie w tym Narodowym Programie Mieszkaniowym będzie wykluczona, bo będzie to instytucja, która będzie wynajmowała mieszkanie i będzie dawała nam prawo do dysponowania tym mieszkaniem nieskrępowane w granicach oczywiście określonych umową. Mm-hmm. Także jest to duży komfort dla osoby wynajmującej mieszkanie.
Do tego programu przystępują dosyć, no, coraz więcej rozmaitych gmin. A zazwyczaj są to gminy mniejsze, miejscowości mniejsze. Dlaczego ten program jeszcze poza Gdynią, która jest dużym miastem, nie cieszy się taką popularnością wśród dużych miast? Może coś tu trzeba zmienić?
Ja myślę, że
jakieś zachęty może dla samorządów?
Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, oswojenia się z tą sytuacją. Przecież ten program dopiero rusza. Także to nie jest tak, że to od razu wszystko będzie grało jak w zegarku. Musimy trochę poczekać. Mało tego, musimy też przekonać ludzi do tego, że jest alternatywa. dla kupna mieszkania. Ludzie muszą sami poznać, że ta alternatywa jest dla nich korzystna.
Mm-hmm. A czego jeszcze brakuje? Bo tutaj mamy, to jest rządowy pomysł, brakuje też takich inicjatyw instytucjonalnych, ale prywatnych. Deweloperzy też jeszcze do niedawna nie byli kompletnie zainteresowani budowaniem na wynajem, jakby w ogóle prowadzenia działalności w tym kierunku.
No, to jest szerszy temat, o tym byśmy mogli porozmawiać w innym momencie. To też wynika z polityki banków. Wydajem powoduje, że spłata kredytu udzielonego przez bank na wybudowanie mieszkania jest w długim okresie czasu. Najlepiej wybudować w ciągu 2 lat, sprzedać, zwrócić bankowi kredyt, swoją marżę wziąć i buduje się kolejne mieszkanie. W przypadku najmu tak szybko się tych pieniędzy nie odzyska.
Mm-hmm. A jaki będzie ten rok 2017? Co się zmienia?
Ja myślę, że w tym roku się zmieni niewiele. Ja liczę na to, że w roku 2018 będą pierwsze efekty zmiany na rynku spowodowane tym Narodowym Programem Mieszkaniowym. Mm-hmm. Będziemy go też również, ja mówię my, jako zarządcy nieruchomości, jako osoby działające na rynku nieruchomościami, próbowali go zmieniać w kierunku, który go usprawni. Bo nie ma nigdy takiego programu, który był idealny, którego nie należy poprawiać.
Mm-hmm. Czyli po prostu rzeczywistość pokaże, gdzie są jakieś problemy, co trzeba zmienić. W tej chwili na razie nie widać takich problemów, co już można byłoby na wstępie zmienić jeszcze.
Ja mam kilka takich spraw. Nie wiem, co za wcześnie jeszcze o tym mówić, ale myślę, że powinna być większa symbioza, większa współpraca między Skarbem Państwa a gminami, bo które powinny w ten program wchodzić tak w pełni przekonani o jego słuszności.
Mm-hmm. A jak wygląda właśnie z takimi programami rządowymi za granicą? Czy oprócz nas, gdzie się ma Pan wiedzę, że takie programy podobne zostały wprowadzone i jakie to efekty przynosi, ewentualnie w ogóle jak wygląda wynajem za granicą?
Według mojej wiedzy państwa Unii Europejskiej, tak zwanym Zachodzie, propagują to w ten sposób, że udzielają ulg finansowych. Bardzo rozbudowany jest system dodatków mieszkaniowych.
Ale dla ludzi, którzy chcą wynajmować, czy dla tych, którzy budują mieszkania na wynajem? Te
ja
ulgi?
Mówię o tych, którzy chcą wynajmować, o najemcach, o potencjalnych najemcach. Ci korzystają z dodatków mieszkaniowych, które im pozwalają na godziwe mieszkanie, nawet kiedy ich sytuacja materialna nie jest zbyt dobra.
I niekoniecznie są to mieszkania gdzieś na obrzeżach.
Nie, to mieszkania mogą być nawet w centrum. Znam przykład mojego przyjaciela, który mieszka w centrum jednego z największych miast niemieckich i ma 68-metrowe mieszkanie, mieszka z żoną, już tylko w dwójkę i nie ma zamiaru kupować mieszkania, bo po co?
Mm-hmm. Wracamy do rozmowy Marzeny Bakowskiej ze studentami. Umeblowane czy puste, wyposażone w zmywarkę i pralkę? W rozmowach ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego Marzena Bakowska szukała odpowiedzi na pytanie, jakie jest idealne mieszkanie na wynajem długoterminowy.
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby było umeblowane, bo też już się często spotykałam, że były wynajmowane puste mieszkania, gdzie studenci jakby sami przewozili swoje meble. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby teraz jeździć, załóżmy co rok czy co 2 lata z wersalką w bagażniku.
Przenosiłam już 5 razy, więc mam dosyć duże doświadczenie i zbieram coraz więcej mebli po drodze, więc tak naprawdę mam już całe umeblowanie pokoju w tym momencie, więc nie jest to dla mnie aż takie ważne.
Pralka jest bardzo ważnym elementem wyposażenia. Nie wyobrażam sobie chodzić ze swoimi rzeczami do pralni. Wiem, że to jest teraz dosyć popularne, ale bardzo tego nie czuję.
Ja się chyba nie spotkałam, żeby nie było pralki w jakimś mieszkaniu.
Ja się spotkałam.
Ja też byłam oglądać mieszkanie, które faktycznie nie miało tej pralki.
No to ja mieszkam w mieszkaniu, które ma drugą pralkę zapasową na balkonie, także
można się zgłaszać.
Mogę użyć.
Na jakieś ustępstwa wiadomo, można iść, na przykład zmywarka nie jest koniecznie potrzebna do szczęścia, czy nawet internet, bo internet można sobie bardzo łatwo też założyć i wcale nie trzeba na dłużej potem tej umowy ciągnąć. Natomiast dla mnie bardzo ważny jest jednak standard mieszkania i chcę się w nim czuć dobrze i nie musi być nie wiadomo jak ładne, ale no nie może być to taki peral po prostu.
Dobre sąsiedztwo to jest ważna rzecz. Kiedy mieszka się w okolicy, gdzie są na przykład dużo starszych ludzi albo dużo rodzin, to tak ma się jednak większe poczucie bezpieczeństwa właśnie w danej dzielnicy. I dla mnie to jest dosyć ważne.
Najważniejszy chyba jest moment zdania mieszkania, kiedy właściciel nie do końca przyjrzy się protokołowi zdawczo-odbiorczemu. Jakby nie spojrzy, że mieszkanie zostało delikatnie uszkodzone. Dlatego to jest bardzo ważne w wynajmowaniu mieszkania i częstych przeprowadzkach. Pozdrawiam, panie Sławku.
Idealna osoba, która wynajmuje mieszkanie. Jakie powinna mieć cechy?
Wyrozumiała przede wszystkim. Nie no, ja mam akurat bardzo fajną relację z właścicielami, bo faktycznie nie czepiają się, nie przychodzą. Też rozumieją czasami, że no, my mamy gdzieś tam obdrapane jakieś meble, bo mamy psa. Więc jakoś nie robią z tego tytułu problemów. A znam takich ludzi, którzy robili faktycznie z tego problem.
Ja też słyszałam dużo historii, ludzie mają traumatyczne przeżycia z wynajmującymi mieszkania. Chyba najważniejsze jest to, żeby po prostu to był normalny człowiek, z którym można się dogadać. Wiadomo, że jeśli się użytkuje mieszkanie, no to ono będzie miało jakieś ślady, czy będą trochę przybrudzone ściany. No, wydaje mi się, że osoba, która wynajmuje mieszkanie, musi się z tym po prostu liczyć.
Skoro pieniądze wszystkie są wysyłane w terminie, no to nie ma żadnych problemów tak naprawdę.
No jakby dla mnie jeszcze jednym ważnym aspektem jest to, żeby odprowadzali podatek, bo miałam tak, że wynajmujący nie odprowadzał tego podatku i z racji tego no, mogło być dużo nieprzyjemności, a mieszkać gdzieś musieliśmy, dlatego szybko się przenosiliśmy na drugie mieszkanie, gdzie już faktycznie to wszystko idzie uczciwie.
Tak mówili studenci, a ja podpytam się pana prezesa Piotra Konkera, umeblowane czy puste? I w jakiej sytuacji umeblowane, a w jakiej sytuacji puste mieszkanie? I kiedy długoterminowy, a kiedy krótkoterminowy? Jakim czasie tutaj mówimy?
Właśnie, to decyduje termin. Jeżeli się wynajmuje na krótko, no to mieszkanie powinno być umeblowane, bo trudno, aby wprowadzać meble na krótki okres. Dla mnie długoterminowy najem to jest około 5 lat.
No i się zastanawiam, które z osób, które wynajmują komuś mieszkanie, wynajmowały z góry, podpisywały umowę na 5 lat. To chyba u nas rzadkość.
No chyba tak, rzeczywiście, bo u nas się traktuje, że to nie wiadomo, co się stanie na tym rynku, w związku z tym te umowy są podpisywane na okres krótszy niż 5 lat, ale proszę Państwa, no my mówimy w tej chwili o takich sytuacjach, że wynajmuje student, wynajmuje osoba samotna, ale przecież mamy jeszcze też rodziny. Rodziny też powinny mieć możliwość wynajęcia mieszkania po to, żeby realizować swoje potrzeby mieszkaniowe i również potrzeby mieszkaniowe swoich dzieci. Mam tu na myśli to, że dziecko ma mieszkanie, mieszkamy z dzieckiem w pobliżu szkoły.
A dziecko ma swój pokój, ma to miejsce, gdzie może się realizować, ma też potrzebę rozwoju i w samotności także.
No więc właśnie taki Unia Europejska uważa, że mieszkanie nie jest przyrodnione wtedy, kiedy dorosłe dziecko ma swój własny pokój. Kiedy nie ma, to już jest przyrodnione. Do 12 lat dzieci mogą mieszkać we dwójkę w jednym pokoju. Powyżej tego dziecko powinno być pokój własny. I teraz...
A w Stanach to własny z własną łazienką.
No tak.
No ale nie będziemy tak daleko odbiegać.
Już byśmy to podarowali, chociaż ta łazienka to też nie jest taki margines problemu, bowiem uważam, że w mieszkaniu, gdzie mieszka wiele osób, powinny być dwie łazienki. Żeby nie było tak, że
no już w mieszkaniu, w rodzinie tak. Czteroosobowej, gdzie jest dwójka tak. Rodziców i dwoje dzieci, kiedy wszyscy wychodzą o tej samej porze, robi się niesamowity korek do łazienki, do toalety i to naprawdę jest problem.
Ja sam mieszkam w mieszkaniu, gdzie mamy dwie łazienki i sobie to bardzo chwalę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś pan Piotr Konkel, sekretarz generalny Porozumienia Zarządców Nieruchomości, organizacji grupującej około 90% podmiotów zrzeszających zarządców nieruchomości, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości. Pewnie o tym rynku wynajmu długoterminowego, czyli takiego na lata, będziemy jeszcze rozmawiać. Na koniec jeszcze głos od pani Ewy. Czym te nowe propozycje różnią się od TBS-ów i mieszkań komunalnych? No to temat na następną audycję. Będziemy do tego pewnie nie jeden raz wracać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.
Dobrze mieszkaj we czwartki po godzinie 13.